Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Grażyna Chmurska i technik Clément, czuwający nad realizacją naszej audycji. Serdecznie Państwa witamy w piątek 25 lipca. W naszym dzienniku mówić będziemy m.in. o wizytach Baracka Obamy w Berlinie i Paryżu, o ekstradycji Karadzicza, o postawie Kościoła wobec antykoncepcji oraz o paru innych jeszcze sprawach, a poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotra Błońskiego, Agnieszki Kumor i Anny Bernhardt znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji. Program Polskiego Radia dla Zagranicy mija tydzień. Moje postscriptum o złudnym upiększaniu Piątej Republiki, a także kronikę filmową i magazyn z cyklu Eureka. Zaś na wstępie proponujemy Państwu pełne wydanie dziennika RFI. Bonjour, powiedział po francusku Barack Obama, wchodząc po południu do Pałacu Elizejskiego. Po rozmowie kandydata demokratów z prezydentem Nicolasem Sarkozym obaj panowie wystąpić mają na wspólnej konferencji prasowej. Francuzi są tym niemniej nieco zawiedzeni tak krótką wizytą Amerykanina, który już po paru godzinach odlatuje do Londynu na kolację z Gordonem Brownem. Jego wizyta w Niemczech była triumfem, a jego apel o jedność i współpracę na arenie międzynarodowej spotkał się z przychylnym przyjęciem, nawet jeśli część prasy krytykuje go za mglistość i nadmiar magicznych zaklęć bez konkretów. Europa pod urokiem Baracka Obamy, pisze tym niemniej w głównym tytule popołudniowy Le Monde. Anna Bernhardt.
Barack Obama kończy w Europie swą podróż, którą rozpoczął na Bliskim Wschodzie. Zatrzyma się tylko kilka godzin w Paryżu, jadąc do Londynu. Najważniejsze europejskie wystąpienie miał jednak wczoraj w Berlinie przed prawie 200-tysięczną publicznością, która przywitała go sloganem z jego własnej kampanii wyborczej Yes, we can. Po latach sporów Ameryki z Europą, przypomina dziennik, Obama zaapelował o jedność w obliczu wyzwań współczesnego świata, wymienił Afganistan jako miejsce walki z terroryzmem i wyraził zaniepokojenie ociepleniem się klimatu, a także rozprzestrzenianiem broni jądrowej. Entuzjazm, który ogarnia Europę wobec perspektywy objęcia Białego Domu przez demokratę, denerwuje jego przeciwnika, republikanina Johna McCaina. Ten ostatni woli stawiać na prowincję amerykańską i ironicznie wyraża się o kibicach oczekujących na Obamę wzdłuż Champs-Élysées. Dziennik Le Monde publikuje w całości berlińskie przemówienie Baracka Obamy. Sceneria była wymarzona, podkreśla korespondentka gazety. Gdy Obama zbliżył się do mównicy w parku Tiergarten, zachodzące słońce oświetliło jego twarz. Przypominając historię stosunków amerykańsko-europejskich, wspominając II wojnę światową, reżim stalinowski i przypominając upadek muru berlińskiego, senator amerykański zaapelował o burzenie murów dzielących państwa biedne od bogatych, dzielących miejscowych od imigrantów, dzielących chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Czas budować nowe mosty, a Ameryka nie ma lepszego sojusznika niż Europa, przyznał Barack Obama, nie ukrywając, że w przeszłości wiele kwestii dzieliło Amerykę i stary kontynent. Szczególny entuzjazm ogromnego tłumu w stolicy Niemiec wywołały słowa o świecie bez broni jądrowej i końcu wojny w Iraku. Nie zapomniał też o mało popularnej w Ameryce sprawie klimatu. Ten młody senator to wcielenie charyzmy i autorytetu, powiedział Edmund Stoiber, były prezydent Bawarii. To była wypowiedź prawdziwego obywatela świata, skomentował z kolei socjaldemokrata Gerd Weiskirchen. Niemal zgodnym chórem podkreślano, że wizyta Obamy to sygnał, że amerykańska polityka się zmienia. Na komentarze po wizycie we Francji trzeba poczekać do jutra, ale też będą zapewne w podobnym stylu. To mój kumpel, zapewnia prezydent Nicolas Sarkozy, dodając, jestem jedynym Francuzem, który go zna. Prezydent Francji, przypomina Le Monde, wówczas jeszcze minister MSW, spotkał się z Obamą podczas swej wizyty w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie miałem wątpliwości, że to właśnie on będzie kandydatem demokratów, zapewnił Nicolas Sarkozy, przyjmujący dzisiaj swego kumpla Obamę w Pałacu Elizejskim.
Tu Paryż, Radio France International. Radovan Karadzic, przekazanie zostanie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze w przyszłym tygodniu, najwcześniej w poniedziałek, oświadczył serbski prokurator generalny do spraw zbrodni wojennych Władimir Vukcevic. Prokurator przypomniał, że obrona ma czas do piątku o północy, aby złożyć ewentualne odwołanie od tej decyzji, co nieznacznie opóźnić może ekstradycję, gdyż odwołanie wysłać można pocztą. Adwokat byłego lidera bośniackich Serbów, Svetozar Vujačić, zapowiedział, że tak właśnie zrobi w ostatniej chwili, aby Karadzic mógł zyskać na czasie. Wedle prasy bośniackiej Radovan Karadzic odpowiadać będzie nie tylko za ludobójstwo. Grozi mu również konfiskata majątku na poczet zwrotu sum zdefraudowanych z budżetu Republiki Serbskiej w Bośni. Mówi się o około 30 milionach dolarów oraz na zapłacenie gigantycznych odszkodowań rzędu 4,5 miliarda dolarów przyznanych przez sądy amerykańskie w roku 2000 kilku grupom ofiar jego reżimu. Cytowany przez dziennik Dniewni Awas Rafi Gregorian, wysoki rangą dyplomata amerykański, twierdzi, że obecnie, gdy Karadzic znalazł się za kratkami, sądy zaczną się domagać wypłaty tych odszkodowań. Około 60 dysydenckich stowarzyszeń katolickich z Europy i obu Ameryk w liście otwartym do Benedykta XVI, opublikowanym na łamach Corriere della Sera, apeluje o zniesienie wprowadzonego przez Kościół zakazu antykoncepcji. Sygnatariusze stwierdzają, że sprzeciw Kościoła wobec antykoncepcji ma katastrofalne skutki dla biednych i słabych na całym świecie, stawia w niebezpieczeństwie życie kobiet i naraża miliony ludzi na ryzyko zarażenia się wirusem HIV. List opublikowany został w 40. rocznicę ukazania się encykliki Humanae Vitae, w której Paweł VI na przekór opinii papieskiej i komisji, jak ujawnia dziś watykański L'Osservatore Romano, opowiedział się niedwuznacznie przeciw sztucznej antykoncepcji, jak również przeciwko hedonizmowi i polityce planowania rodziny. Dziennik Watykanu przyznaje, że encyklika Humanae Vitae spotkała się z niemającą precedensu opozycją w łonie Kościoła katolickiego, ale uważa, że perspektywicznie tekst ów jawi się jako trzeźwy i proroczy. Całkiem innego zdania są sygnatariusze listu otwartego, stwierdzający, iż encyklika pozostaje źródłem wielkich konfliktów i podziałów wewnątrz Kościoła, zaś katolicy i niekatolicy wciąż ponoszą konsekwencje tej niszczącej polityki hierarchii katolickiej. Koniec cytatu. Premier Iraku Nuri al-Maliki, przyjęty na audiencji w Castel Gandolfo, zaprosił papieża Benedykta XVI do złożenia wizyty w jego kraju. Al-Maliki wyraził przekonanie, iż pielgrzymka papieża przyczyniłaby się do pojednania i dialogu między różnymi wspólnotami religijnymi. Do Iraku w roku 2000 udać się zamierzał Jan Paweł II, ale sprzeciwił się temu rząd Saddama Husajna. Z Paryża słuchają państwo dziennika RFI.
Negocjacje dotyczące zjednoczenia Cypru rozpoczną się formalnie 3 września, oznajmił szef misji ONZ Tajbrok Zeriun, który uczestniczył w dwugodzinnym spotkaniu przywódców obu części wyspy w kwaterze głównej sił ONZ, mieszczącej się w strefie buforowej pomiędzy nimi. Obaj przywódcy, prezydent Cypru Demetris Christofias i prezydent samozwańczej Republiki Tureckiej Cypru Północnego Mehmet Ali Talat, podjęli tę decyzję po dokonaniu przeglądu prac grup roboczych i komitetów technicznych, sprecyzował Zeriun, dodając, że rozwiązanie wypracowane w czasie tych negocjacji zostanie poddane referendum w obu częściach wyspy. Jak pamiętamy, ONZ-owski plan zjednoczenia wyspy został odrzucony w 2004 roku w referendum przez mieszkańców greckiej części Cypru, którzy uznali, że plan ten jest zbyt korzystny dla mieszkańców części tureckiej. Do Unii Europejskiej przystąpiła zatem w praktyce tylko ta właśnie grecka część, a rozmowy zjednoczeniowe utknęły na całe lata. Dopiero w lutym tego roku, po wyborze na prezydenta Cypru, czyli jego greckiej części, bardziej umiarkowanego przywódcy, jakim jest Demetris Christofias, zostały one wznowione i powołano grupy ekspertów. Cypr jest podzielony od 1974 roku, kiedy w odpowiedzi na zamach stanu i przejęcie władzy przez greckich nacjonalistów Turcja wysłała na Cypr korpus wojskowy. Wojnie i obustronnemu wypędzaniu mieszkańców położył kres przyjazd błękitnych hełmów, którzy do dziś strzegą granicy obu części. Tureckiej Republiki Cypru Północnego formalnie nigdy nie uznało żadne państwo oprócz Turcji. Dodajmy, że podział Cypru jest jedną z wielkich przeszkód, choć nie jedyną, dla przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.
I jeszcze w większym skrócie pozostałe wiadomości ze świata. Brytyjska Partia Pracy poniosła jedną z najbardziej dotkliwych porażek wyborczych ostatnich lat, przegrywając z Kretesem wybory uzupełniające do parlamentu w okręgu Glasgow East, będącym tradycyjnie bastionem lejburzystów. Kandydatkę Partii Pracy, Margaret Curran, pokonał znaczną większością głosów kandydat szkockiej Partii Narodowej, John Mason. To nowy, ciężki cios dla premiera Gordona Browna, który bije rekordy niepopularności. Co najmniej jedna lub dwie osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych w 8 eksplozjach w Bangalore, stolicy nowych technologii na południu Indii. W różnych miejscach miasta, przed posterunkiem policji, w ruchliwym centrum handlowym, w sektorze przemysłu informatycznego, podłożonych zostało 8 niewielkich ładunków wybuchowych, z których część miała zapalniki z opóźnionym zapłonem, a inne zdetonowane zostały, jak się zdaje, przy pomocy telefonów komórkowych. W dwóch różnych incydentach na południu Afganistanu zginęło dwóch żołnierzy NATO. Brytyjczyk zginął w starciu z talibami, jego 6 kolegów zostało rannych. Duńczyk natomiast zginął, gdy jego czołg wjechał na minę. 3 innych odniosło rany. Prezydent Wenezueli Hugo Chavez i król Hiszpanii Juan Carlos formalnie się pojednali, ściskając sobie dłoń z uśmiechem w królewskiej rezydencji na Majorce. Chavez obraził się na Juana Carlosa, gdy ten ostatni podczas szczytu iberoamerykańskiego w Santiago poradził życzliwie Wenezuelczykowi, że lepiej by zrobił, gdyby zamknął dziób. W Katmandu policja nepalska zatrzymała 125 uchodźców tybetańskich, którzy manifestowali przed ambasadą Chin i próbowali wtargnąć do budynku. Ponad 20 osób zostało rannych w wyniku napadu na ośrodek dla osób ubiegających się o azyl na południowym wschodzie Norwegii. Obóz tranzytowy w Norbibraten zaatakowało tej nocy kilkudziesięciu mężczyzn uzbrojonych w noże i stalowe pręty. Policja doniosła o aresztowaniu 5 osób pochodzących z Czeczenii, podejrzanych o udział w agresji. Łączy się ona, jak się zdaje, z napiętymi stosunkami między Czeczenami a Kurdami. Co najmniej 45 osób zginęło w wyniku zatonięcia łodzi na rzece Ubangi w Kongu. Około setki dalszych osób wedle władz uznano za zaginione. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zaprasza teraz Agnieszka Kumor.
Obok zapowiadanych przez ekonomiczny dodatek do Le Figaro 5000 zwolnień u francuskiego producenta samochodów Renault na diecie i egzystencjalnych pytań w rodzaju dlaczego brzoskwinia drożeje, aujourd'hui en France le Parisien, zdecydowanie na plan pierwszy wysuwa się Barack Obama i jego europejska podróż. Już nie jest dla nikogo tajemnicą, że stary kontynent zachorował na niegroźną euforię nazwaną przez media Obamanią, tak też tytułuje swą pierwszą stronę dziennik Libération. Za Obamą leci cały samolot międzynarodowych dziennikarzy, tudzież 3 prezenterów największych amerykańskich sieci telewizyjnych, pisze lewicowa gazeta. Śledzą jego podróż, jak nie przymierzając podróż prezydencką. Odbywając podobną trasę w marcu tego roku, kandydat republikanów John McCain nie mógł poszczycić się żadnym przedstawicielem mediów w Stanach Zjednoczonych, gdzie polityka zagraniczna pozostaje na drugim planie wobec spraw wewnętrznych. Podróż w rodzaju tej, jaką przedsięwziął dziś Obama, to ewenement, donosi Philippe Grandguereau z Waszyngtonu. Ma ona pokazać przede wszystkim Amerykanom, że senator z Illinois zdolny jest unieść ciężar funkcji, do której pretenduje. Pomiędzy dwoma kandydatami kontrast medialnego obrazu jest znaczny. Podczas gdy Obama energicznym krokiem 40-latka przeszedł przed GI-sami w Iraku, po czym wygłosił przemówienie przed świątynią Herkulesa, w Ammanie McCain jechał elektrycznym samochodzikiem golfowym uścisnąć rękę głównego swego zwolennika, byłego prezydenta Busha, seniora. McCain, który skoncentrował swe dotychczasowe ataki na braku doświadczenia swego rywala, Nawala będzie musiał zmienić taktykę, pisze Libération. Zapowiedź Obamy, że w przeciągu 16 miesięcy wycofa Amerykanów z Iraku, przyniosła mu bezapelacyjne poparcie premiera al-Malikiego. Izraelczykom przyrzekł, że nie będą musieli zrezygnować ze swego bezpieczeństwa. Palestyńczykom, że zaraz po swym wyborze zaproponuje plan rozwiązania konfliktu bliskowschodniego. Obama gimnastykuje się, mając na względzie rodzimych wyborców. I chyba żadne jego osiągnięcie podczas obecnej podróży nie było tak szeroko komentowane, jak pewne wydarzenie, do którego doszło w bazie amerykańskiej w Kuwejcie. Jednym celnym rzutem z odległości ponad 10 metrów Obama wrzucił piłkę do kosza. Amerykańskie sieci telewizyjne powielały potem strzał w nieskończoność. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej skomplikowana niż ten jeden rzut do kosza i jak wiadomo, dopóki piłka w grze, wszystko jeszcze może się stać. 40 lat temu, 25 lipca 1968 roku, papież Paweł VI wydał encyklikę o godności życia ludzkiego i regulacji poczęć. Pisze o tym katolicki dziennik La Croix, przypominając, że jeszcze przed swym ukazaniem się encyklika budziła wiele emocji i kontrowersji, także wśród katolików. Dziennik przeprowadził sondaż wśród francuskich wiernych, chcąc dowiedzieć się, jak widzą oni ostatnią encyklikę Pawła VI po 40 latach od jej ukazania się. Jak pamiętamy, papież potępił w niej wszelkie formy ograniczania płodności, nawet ze względów leczniczych. Chodziło o przerywanie ciąży, stosowanie antykoncepcji i sztuczne zapłodnienie. Dokument papieski wspominał także o niedopuszczalności stosowania środków przeciw życiu ludzkiemu i ubezpładniających ludzi na stałe lub czasowo. 40 lat później wielu francuskich katolików czuje, że tekst ten jest im obcy. Wielu pragnęłoby podretuszowania przebrzmiałej ich zdaniem encykliki. Jedni ją pomijają w codziennym życiu, inni robią to samo, ale odczuwają głębokie poczucie winy, twierdzi Benedikt Moffret, katoliczka dyplomowana w poradnictwie rodzinnym. Ci, którzy przyjmują encyklikę ze zrozumieniem, wskazują przede wszystkim na jej wymiar duchowy i stawianie nacisku na odpowiedzialne rodzicielstwo. Dziekan Wydziału Teologii w Paryskim Instytucie Katolickim, profesor Philippe Bourdain, wskazuje na pluralizm panujący w stosowaniu postanowień dokumentu przez praktykujących katolików. Młode pokolenie nic o nim nie wie, podczas gdy tylko niewielka część wiernych stosuje naturalną regulację poczęć, tę niejako ekologiczną drogę miłości małżeńskiej. Problem tej encykliki polega na tym, że położono nacisk na metody regulacji poczęć, zanim jeszcze zrozumiano pojęcie współpracy ludzkiej w boskim dziele stworzenia, twierdzi profesor Bourdain. Owa współpraca jest tajemnicą tak wielką, że powinna pozostać sprawą sumienia małżonków. Problem wykracza poza metody ograniczania ilości potomstwa w przypadku bezpłodności. Czy miłość wystarczy w konfrontacji z techniką? La Croix pyta również o zdanie arcybiskupa Rennes, kierującego zespołem roboczym biskupów francuskich do spraw kwestii bioetycznych. Problemem różnych protagonistów bioetyki jest atomizacja nauk, mówi on. Każda z nich ma tendencję do dawania odpowiedzi na jedynie przez siebie stawiane pytania. Potrzebujemy przestrzeni, w której moglibyśmy prowadzić globalną refleksję, szukać jej centralnego odniesienia i zrozumieć cierpienie płynące z różnych, często krzyżujących się obszarów.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Buński.
Od soboty 26 lipca wchodzi w życie drugi pakiet europejskich przepisów dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi lub starszymi, podejmującymi podróże lotnicze. Według przepisów pierwszego pakietu, obowiązujących już od roku, żadne towarzystwo lotnicze nie ma prawa odmówić sprzedaży biletu lub przyjęcia na pokład samolotu, ani żądać dopłaty od takich osób. Mają one korzystać z ruchu lotniczego na tych samych prawach co wszyscy. Przepisy zawarte w drugim pakiecie narzucają obowiązek opieki nad tymi osobami, również bez żadnej dopłaty, zarówno w samolocie, jak i na lotniskach. Komentując wejście w życie tych przepisów na rzymskim lotnisku Leonardo da Vinci Fiumicino, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani podkreślał 17 czerwca, że gwarantują one w praktyce jedno z podstawowych praw, jakim jest w Unii Europejskiej prawo do swobodnego przemieszczania się. O to, jak to wygląda w praktyce, zapytaliśmy przedstawiciela Towarzystwa LOT na paryskim lotnisku Roissy Charles de Gaulle, Tomasza Janeckiego.
Jeśli chodzi o to rozporządzenie, które wchodzi w życie od jutra, w zasadzie ono po prostu nakłada urzędowy obowiązek prawny zapewnienia pomocy osobom niepełnosprawnym w podróży lotniczej, czyli niejako wpina w ramy jakieś wszystko to, co w zasadzie do tej pory też było zapewniane przez przewoźników, z tym, że w tym momencie rozdzielona jest odpowiedzialność, dużo większa odpowiedzialność jest przeniesiona na port lotniczy.
W stosunku do przedsiębiorstw transportowych, jak na przykład LOT, prawda?
Tak jest, zdecydowanie. I w tym momencie na przykład na mocy tego rozporządzenia obowiązkiem portu lotniczego jest umożliwienie pasażerowi niepełnosprawnemu przemieszczenie się z wyznaczonego punktu przy podjechaniu do lotniska, do stanowiska odprawy, dokonanie odprawy i nadania bagażu, oczywiście to przy współudziale tutaj linii lotniczej, na to dalej przemieszczenie się ze stanowiska odprawy do samolotu, wejście na pokład samolotu, oczywiście przy wykorzystaniu tam odpowiedniego specjalistycznego sprzętu, który jest potrzebny czasami takim osobom. Przemieszczenie się także w samolocie, od drzwi do samolotu do...
Ale to już należy do towarzystwa lotniczego.
Nie, to w tym momencie zapewnia lotnisko, port lotniczy.
Czyli w praktyce, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest osoba niepełnosprawna, to co ona ma zrobić?
Pierwsza sprawa w ogóle w momencie robienia rezerwacji. Trzeba podać chęć, czyli potrzebnie, jako potrzebę zapewnienia danej osobie takiej pomocy. W momencie zrobienia rezerwacji do systemu rezerwacyjnego wchodzi taka prośba i ona jest generowana automatycznie w 36 godzin przed rozkładowym odlotem samolotu. Generowana jest automatycznie depesza systemów rezerwacyjnych przekazująca wszystkie takie prośby pasażerów do firmy, która na danym lotnisku zajmuje się właśnie zapewnieniem opieki nad takimi pasażerami. Tutaj w przypadku Paryża, w przypadku lotniska Charles de Gaulle jest to nowo powstała firma, nazywa się Axicom. I z systemu rezerwacyjnego 36 godzin przed odlotem idzie taka specjalna depesza. Przewoźnik lotniczy za pomocą swojego agenta handlingowego potwierdza to w momencie, kiedy pasażer jest już przy odprawie. W tym momencie pracownicy tej firmy Axicom asystują już pasażerowi od specjalnego takiego miejsca, który tutaj na Charles de Gaulle Terminal 1 na przykład ma takie specjalne oznaczenia. Oznaczenia takie mają też być na parkingach samochodowych, na stacji ROR, na stacjach metra, żeby pasażer wiedział, jak najprościej przemieścić się do stanowiska odprawy. I
to znaczy w rejestrze czy na parkingu to jeszcze w zasadzie przed rejestracją.
Tak jest, ale to rozporządzenie nakłada na port lotniczy obowiązek takiego specjalnego oznakowania miejsc, w których...
Można liczyć na pomoc.
Dokładnie. I pasażer po prostu przyjeżdża na lotnisko, czyli tak jak w przypadku Charles de Gaulle, stacja ROR i parkingi samochodowe. Ewentualnie przystanek autobusowy.
Czyli albo się pasażer taki znajduje w takim miejscu i może się spodziewać pomocy, albo w momencie, kiedy się rejestruje, to wystarczy, że poczekasz, ktoś wtedy przyjdzie.
Dokładnie, to w tym momencie agent handlingowy danej linii lotniczej przekazuje informacje personelowi tej firmy, która asystuje takiemu pasażerowi. Za chwileczkę jest taka osoba albo jeżeli potrzeba jest na to z wózkiem inwalidzkim, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to tylko normalna asysta. W zasadzie już do fotela w samolocie.
To brzmi bardzo zachęcająco, ale wrócę jeszcze do trzeciego z pytań, które tak zadałem. To znaczy, jak pan ocenia przygotowania do tego?
Jeśli chodzi o przygotowania, mogę tutaj na naszym przykładzie powiedzieć lotniska Charles de Gaulle, Terminal 1. Do tej pory, od momentu rozpoczęcia działalności tej nowej firmy Axicom, mieliśmy już trzy przypadki, kiedy naszym pasażerom był potrzebny wózek inwalidzki i do tej pory nie było żadnego problemu. Firma wywiązała się z tych nałożonych na nią obowiązków z tymi przepisami punktualnie i w miarę profesjonalnie.
Mówił Tomasz Janecki, przedstawiciel LOT-u na paryskim lotnisku Roissy Charles de Gaulle.
RFI.
RFI.
R.
R.
S. S. I.
RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Jednym głosem większości przy 905 głosujących przyjęty został we wtorek w Wersalu projekt nowelizacji francuskiej konstytucji. Skala entuzjazmu odpowiada utemperowanym ambicjom projektu. Piąta Republika w efekcie tego makijażu roztaczać będzie nadal swe wątpliwe uroki. W opinii wielu jej krytyków zainicjowana przez prezydenta Sarkoziego reforma instytucjonalna wzmocni jedynie nie mającą już i tak odpowiednika w demokratycznym świecie formę jedynowładztwa. Inni twierdzą, że przeciwnie, i powołują się na pewne demokratyczne ulepszenia. Tak z grubsza uzasadnił swą decyzję, lepszy wróbel w garści niż skowronek na dachu, były minister kultury Jack Lang, który jako jedyny socjalista głosował za nowelizacją konstytucji. Lang przejdzie zatem do historii jako ten, gdyż to jego głos zaważył, który uratował Sarkoziego przed blamażem. Polityczni przyjaciele mu to zapamiętają, zresztą już go wypychają za drzwi. Ale porachunki u socjalistów ani trochę nas nie obchodzą. Przyjrzyjmy się lepiej owemu wróblowi w garści. Najwięcej histerii wzbudziła obsesja Sarkoziego, aby mógł osobiście zwracać się do parlamentarzystów, coś na kształt przemówienia o stanie Unii w Ameryce czy mowy tronowej w Anglii, co było dotąd instytucjonalnym tabu. Fakt, że prezydent będzie miał odtąd prawo zwracać się do deputowanych i senatorów zebranych na kongresie w Wersalu, wielu uznało, na przykład były minister sprawiedliwości Robert Badinter, za niebezpieczny dryf ku monokracji i hiperprezydencji oraz całkowite zepchnięcie na margines szefa rządu. Wiele hałasu o nic. Dryf jest wszędzie, ale nie akurat tu. Prezydent wystąpi w Wersalu raz w roku albo wcale, gdyż kongres zwoływany jest niemal wyłącznie na okoliczność zmiany konstytucji. Znany konstytucjonalista Guy Carcassonne przestrzega zresztą Sarkoziego przed ryzykiem. Tylko trzech przywódców zdecydowało się wystąpić przed parlamentarzystami: Ludwik XVI oraz Thiers i MacMahon za III Republiki, i dla wszystkich trzech skończyło się to fatalnie. Inny spec od konstytucyjnego prawa, Olivier Duhamel, skądinąd socjalista, nie zgadza się również z Badinterem, twierdząc, że wprowadzone poprawki zmierzają raczej do ograniczenia jedynowładztwa. Prezydenckie nominacje na najważniejsze w państwie stanowiska prezesów Rady Konstytucyjnej, Rady do Spraw Mediów itp. Będą mogły zawetować komisje parlamentarne większością 3/5 głosów. Szef państwa nie będzie mógł być wybrany na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie będzie już przewodniczył jak dotąd Najwyższej Radzie Sędziowskiej. Przedłużenie ponad 4 miesiące misji wojskowej za granicą wymagać będzie zgody parlamentu. No i jeszcze parę drobiazgów. Innymi słowy, dowodzi Duhamel, reforma nie zmierza wcale do ugruntowania reżimu prezydenckiego, czego jakoby Sarkozy sobie życzył, gdyż chciał być prezydentem, który rządzi, lecz odpuścił z braku konsensusu. No i co z tego, skoro i tak rządzi, i to najzupełniej bez bezkarnie, gdyż Piąta Republika to ustrój, w którym nikt za nic nie odpowiada, a już najmniej prezydent, stojący omalże ponad prawem, chroniony absolutnym immunitetem, tyleż sądowym, co politycznym. Odwołać go może tylko naród po 5 latach, no ale w końcu przez 5 lat można wywołać i przegrać drugą wojnę światową, więc zabezpieczenia to nikłe. Nie mówiąc już o tym, że zasada nieodpowiedzialności intronizowana na szczycie państwa wsączyła się niczym trucizna w całą tkankę polityczną, zarażając wszystkie szczeble władzy, przekładając się we wszelkich instytucjach i przedsiębiorstwach na wersalsko-bizantyjski system zarządzania i hierarchii i wiodąc do atrofii demokracji. Alternatywa dla Piątej Republiki, skrojonej na miarę de Gaulle'a i nikogo więcej, była prosta. Albo banalny system parlamentarny, jak we wszystkich niemal demokracjach, albo ewentualnie system amerykański, naprawdę prezydencki, co jednak oznacza paradoksalnie znaczne wzmocnienie roli parlamentu, którego Bush nie może rozwiązać w odróżnieniu od Sarkoziego, i równoległe osłabienie roli prezydenta. Zamiast tego mamy nadal system putinowski z nieco większą kulturą, lepszymi tradycjami i bardziej pyskatą do czasu opozycją. Nie na tyle jednak pyskatą, by głośno zdemaskować, jak inny konstytucjonalista, Bastien François, ambiwalencję reformy konstytucyjnej. Wszelkie demokratyczne ulepszenia są bowiem więcej niż hipotetyczne. Najprzód zaś dlatego, że żadne szczegółowe dyspozycje nie zostały określone i sformułowane będą dopiero w tak zwanych ustawach organicznych, których zredagowanie lub nie leży w gestii rządu. Ale i bez tego wszelkie zdobycze są dyskusyjne. Prawica się chwala, iż dała więcej władzy nie tylko parlamentowi, który istotnie zyskał parę przywilejów, na przykład prawo do wyznaczania w połowie porządku obrad plenarnych, ale i ludowi, który będzie mógł odtąd odwoływać się indywidualnie do Rady Konstytucyjnej, gdy prawo wejdzie mu na odcisk, albo zbiorowo inicjować referenda. Pic na wodę, a nawet grube przekłamanie. Idea rzekomego referendum ze społecznej inicjatywy wyjść może jedynie od co najmniej 200 parlamentarzystów, inaczej mówiąc od jednej z dwóch dominujących partii, którzy następnie muszą zebrać 4 miliony podpisów, po czym 3/5 tychże parlamentarzystów może to zawetować. Słowem, nierealna ścieżka zdrowia, podobna zresztą do tej, jaka czeka obywatela pragnącego się odwołać od bezprawia do Rady Konstytucyjnej. Szczytem hipokryzji jest zaś przedstawianie jako demokratyczny przełom wyposażenia parlamentu w prawo weta wobec prezydenckich nominacji. W systemie zaryglowanym na 3 spusty, w którym parlamentarna większość nazywa się otwarcie prezydencką, a senat od 10 lat zaryglowany jest przez prawicowych dinozaurów, zebranie 3/5 głosów przeciwnych kaprysom księcia jest czystą iluzją, chyba żeby książę zaproponował na szefa telewizji, Rady Konstytucyjnej lub prokuratury notorycznego serial killera, pedofila i narkomana, a i to nie jest pewne partyjna dyscyplina über alles. Reasumując, Sarkozy ocalił piórka, opozycja przegrała bitwę, Francja zaś przegrała wojnę, pozostając wciąż, wyjąwszy drobne retusze, z kamieliną ancien régime, światowym kuriozum, którego ułomności kompensuje jedynie szeroko pojęta wyrafinowana kultura.
International.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Nikt
nie przypuszczał, że mały chłopiec nurkujący pod ziemię w krainę elfów i polny szczurek lubiący dobrze zjeść staną się głównymi postaciami filmowego roku we Francji i że ściągną do kin miliony widzów. Ratatouille, smakowitą bajkę przygotowaną przez niebyle jakiego filmowego kucharza Brada Birda dla studia filmowego Disney Pixar, widziało we Francji 7 750 000, a Artura i Minimków Luca Bessona 6 400 000 osób. Swój ogromny sukces oba filmy zawdzięczają podobnym składnikom i takiej samej recepturze marketingowej. W obu przypadkach chodzi o bajki, które z równą przyjemnością oglądają dzieci, co ludzie dorośli. Pierwszy film jest baśnią kulinarną, drugi ekologiczną. Pierwszy dzieje się w Paryżu lat 60. XX wieku. Jego bohaterem jest szczur marzący o tym, by zostać cenionym w świecie kucharzem. Akcja drugiego filmu rozgrywa się w Ameryce wyśnionej przez Luca Bessona. Jego młody bohater Artur, przemieniając się w elfa, wypełnić musi podwójną misję: zapobiec zniszczeniu minimków, populacji elfów żyjącej pod trawą i destrukcji domu swej babci. Besson, słynący ze swej pomysłowości i żyłki do interesów, czuwał nad każdym detalem produkcji i dystrybucji swego dzieła. Zastosował amerykańskie metody marketingowe, publikując najpierw w wersji książkowej 5 tomów sagi minimków, a potem na ich podstawie i z budżetem bagatela 65 milionów euro, realizując serię zdjęć, mieszaninę prawdziwych ujęć przyrody Normandii i studyjnych trójwymiarowych efektów specjalnych. Do rozreklamowania Artura i minimków przyczynili się dwaj potężni partnerzy, Orange i bank BNP Paribas. Film, który na ekrany wszedł w grudniu 2006 roku, został natychmiast przetłumaczony na 37 języków i sprzedany do 71 krajów. Luc Besson zaczął tymczasem już kręcić dalszy ciąg przygód dzielnego Artura.
Père, accordez-moi le droit de poursuivre ma mission.
Oui, mais fais très attention, car dans la cité de Nécropolis règne le terrifiant M, le maudit. Artur est brave et son cœur est pur. Il t'accompagnera.
Si tel est votre souhait, père.
Bravo, t'as réussi.
Allez, le héros, en route. Alors, monsieur, je suis là. T'as une dernière idée avant qu'on se noie?
Oui, bien sûr, j'en ai une.
Un 3 contre 1, je triple la force.
Oh, comme c'est gentil.
Elles sont belles.
Oh, vraiment?
Oh. Attention, départ.
Na francuskiej liście najulubieńszych filmów 2007 roku jako trzecia figuruje biograficzna opowieść o Edith Piaf, po francusku nosząca tytuł La Môme, a po polsku Niczego nie żałuję. Do kina wybrało się na nią 5 milionów widzów. Film ten, adaptacja melodramatycznej powieści Hectora Malo w reżyserii Oliviera Dohon, cieszy się także ogromnym powodzeniem w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. W ciągu 6 pierwszych miesięcy eksploatacji w Ameryce zarobił on już 10 miliardów euro. Entuzjazm widzów wzbudza w szczególności fenomenalna aktorka Marion Cotillard, która po przeciętnie 5 godzin charakteryzacji, poprzedzającej każdy dzień zdjęć, potrafiła wcielić się w Edith Piaf na kolejnych etapach jej egzystencji. Od 14-letniej dziewczynki zarabiającej na życie śpiewaniem na ulicach, po 45-letnią kobietę wyniszczoną chorobą i narkotykami. Przygotowując się do roli Edith Piaf, 32-letnia Marion Cotillard przeczytała wszystkie istniejące biografie pieśniarki, wywiady, jakich udzieliła ona prasie, obejrzała wszystkie nagrania jej koncertów, przyswoiła sobie jej gesty, sposób poruszania się na scenie, sposób mówienia, nauczyła się na pamięć wszystkich jej piosenek. Ta niebywała praca i talent, który pozwolił Marion Cotillard nie tyle zagrać Edith Piaf, co się nią stać, zauważone już zostały na wielu światowych festiwalach i nagrody sypią się jedna po drugiej. We Francji aktorka oklaskiwana była ostatnio na festiwalu filmu romantycznego w Kabulu. W Stanach Zjednoczonych na międzynarodowym festiwalu w Palm Springs odbierze 14 stycznia nagrodę dla kobiecej rewelacji roku. Jest obok Julie Christie i Angeliny Jolie kandydatką do Golden Globów. Mówi się także, że w lutym możemy ją znaleźć wśród laureatów tegorocznych Oscarów.
J'ai l'air d'une fée.
Non!
Je dois sauter, Louis, j'ai pas le
choix. Je ne regrette rien.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Il est bien.
jakość filmu mierzyć jego popularnością, to do listy przebojów roku dorzucić jeszcze należy Taxi 4 Gerarda Krawczyka, wyprodukowany przez studio Luca Bessona. Kolejny ten odcinek perypetii duetu uwielbiającego niebezpieczną jazdę taksówkarza Daniela oraz jego przyjaciela, niezdarnego policjanta, przyciągnął do kin 4 miliony wielbicieli. Francuzom podobał się także najnowszy obraz Claude Aberry, Ensemble c'est tout, komedia hors de prix z Audrey Tautou i Gadem Elmalehem, Un secret Claude'a Millera i Dialog avec mon jardinier Jeana Beckera. Rozczarował natomiast bardzo oczekiwany najnowszy obraz Jean-Jacques Annaud, Sa Majesté Minor. Klapą okazały się także drugi film wyreżyserowany przez Sophie Marceau, La Disparue de Deauville i Le Deuxième Souffle, Alain Corneau z Danielem Auteuil.
Vous êtes parti depuis 30 secondes et vous faites déjà une connerie.
Oh putain, stoppez les machines!
Marseille Express à votre service.
Vous avez des taxis dans la police?
Non, celui-là est plutôt rattaché à l'armée de l'air.
Ça commence à pousser ici.
Déling, déling! Et paf!
On est dans un commissariat de police, on balade pas son flingue comme ça!
Des maisons de policiers.
Regarde, regardez ce que j'ai trouvé.
J'en ai vu qu'en photo des comme ça. Est-ce que je me suis bien fait compris?
Oui, chef.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Piotra Rosochowicza.
We Francji coraz bardziej rozpowszechnia się system ostrzegania o ewentualnych przeciekach wody, hydraulików, a także właścicieli domów lub lokatorów, którzy za wodę płacą sami przy pomocy wysyłania SMS-ów. I to nie tylko przez jakiegoś hydraulika, czy też inną osobę, która ten wyciek wykryła, ale także przez same rury. To oczywiście nie tylko wygoda dla właściciela, ale także i duży krok do przodu, jeśli chodzi o ochronę naturalnego środowiska człowieka. Dzienny niekontrolowany wyciek wody może sięgać aż 480 litrów. I wszystkie te litry idą na marne. Jak taki system ostrzegawczy działa w praktyce? Otóż rury, które mają wyciek, wydają specjalny, bardzo charakterystyczny dźwięk. Różni się on w sposób zasadniczy od dźwięku wydawanego przez rurę, w której woda płynie prawidłowo. Zajmująca się wodociągami firma francuska Lyonnaise des Eaux już stosuje takie dźwiękowe czujniki zainstalowane u wlotów czy wylotów wody z rur. Zresztą nie tylko w wodociągach doprowadzających czystą wodę, ale także i w rurach odprowadzających wodę brudną i ścieki. Czujniki te wysyłają odpowiednie sygnały dźwiękowe do hydraulików, którzy otrzymują je na swych telefonach komórkowych jako właśnie SMS-y. Zatem nie muszą już oni wyciągać czy też sprawdzać zewnętrznych czujników umieszczonych w odpowiednich szafach, tak jak to miało miejsce dotychczas. Każdego ranka, przychodząc do pracy, technik zbiera odpowiednie SMS-owe informacje z całej nocy, analizuje je i próbuje znaleźć odpowiednie dla nich rozwiązanie. W leżącym w centralnej Francji mieście Dijon zastosowanie tego nowego wynalazku poszło bardzo daleko. Podczas ostatniej zimy udało się nam zainstalować 165 czujników kontrolujących 500 km rur kanalizacyjnych informuje szef miejscowej agencji wodociągowej Lyonnaise des Eaux Antoine Lacouana, podkreślając jednocześnie, że pozwala to na ciągłe uaktualnianie stanu wodociągów w czasie rzeczywistym. Przedtem wykrycie przecieków w systemie trwało całe pół roku, z rozkopywaniem ulic i alejek włącznie. Zastosowanie systemu SMS-owych czujników zredukowało ten okres do jednego tygodnia, z dotarciem do źródła wycieku włącznie. Wydajność wykrywania przecieków wzrosła średnio o 19%. Pozwoliło to zaoszczędzić ponad 500 000 metrów sześciennych wody rocznie. Zbyt dużo kosztownej energii zużywano dotychczas do odsalania wody słonej, po to, aby uczynić ją wodą pitną. Taką odsoloną już wodę pije obecnie zaledwie 60 milionów ludzi na całym świecie, pomimo faktu, że aż 40% ludności żyje nie dalej niż 100 kilometrów od morza czy oceanu. Na 70 miast liczących sobie ponad 1 000 000 mieszkańców, bez dodatkowego dostępu do źródeł wody pitnej, aż 42 znajdują się przy brzegu morza lub oceanu właśnie. Odsalanie wody morskiej po pozytywnych doświadczeniach na Półwyspie Arabskim rozszerza się obecnie na Cyprze, na Malcie czy też na hiszpańskich Balearach. Coraz więcej państw zgłasza swą gotowość do prowadzenia i finansowania odsalania wody. Chodzi tu o takie kraje jak Meksyk, dwa stany amerykańskie, Florydę i Kalifornię, Wyspy Zielonego Przylądka i Izrael. Dotychczas w 120 krajach istnieje 12,5 tysiąca instalacji odsalania wody morskiej, ale są to głównie instalacje drobne. Dziennie na świecie odsalanych jest 25 milionów metrów sześciennych wody. Rynek ten ciągle rozwija się, głównie dzięki dwóm elementom: znacznej obniżce cen i znacznemu zwiększeniu wydajności pracy stosowanych membran oraz ulepszeniu wykorzystywania zjawiska tzw. osmozy zwrotnej przez błony półprzepuszczalne, pozwalające na zatrzymywanie na nich cząsteczek soli i innych niepożądanych cząsteczek zawartych w słonej wodzie. Picie wody z morza ma zatem dużą przyszłość.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu dziś panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. No a rozpoczynamy od krótkiej, kilkugodzinnej wizyty polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Czechach i spotkania, rozmów z Václavem Klausem. Między innymi o tym irlandzkim nie wobec traktatu lizbońskiego, ale także o innych wydarzeniach. No ale bardzo mało, trzeba przyznać, mamy informacji po tej wizycie i to jest dla mnie dość zaskakujące, Michał Karnowski.
I sama wizyta jest też, dodałbym, tajemnicza nieco, bo jednak ja bym nie lekceważył tych informacji, wprawdzie nieoficjalnych, ale bardzo poważnych, że prezydent Lech Kaczyński obiecał prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkoziemu, że przekona Václava Klausa do tego, żeby, no, tak jak polski prezydent zadeklarował, że jeśli irlandzkie nie zostanie w jakiś sposób przełamane czy wyłączone, to wtedy także ten kraj, Polska czy Czechy, te kraje nie będą się sprzeciwiały.
A ta
i też
Polska
dokończą
pomoc jest potrzebna dlatego, że Francuzi zablokowali poprzedni traktat i teraz im nie wypada.
No, ale dodałbym, dokładnie tak jest, a dodałbym, że też chyba widać tutaj, że Lech Kaczyński trochę się w tej sprawie zaplątał. To znaczy, znaczy mamy sekwencję taką dość dobre, udane, odtrąbione jako sukces w każdym razie na pewno negocjacje, potem proces ratyfikacyjny z problemami, ale jednak wydaje się, że prawie domknięty, potem z kolei zaskakująca deklaracja Lecha Kaczyńskiego, że uważa to za bezprzedmiotowe i wreszcie znowu zwrot kolejny, to znaczy próba przekonania po tym słynnym wystąpieniu prezydenta Francji, że jednak Polska nie będzie stała na drodze. Chyba prezydent Kaczyński nie jest w tej chwili partnerem dla prezydenta Klausa, z którym można by tak bardzo poważnie i zamykać te sprawy. Tak mi się wydaje.
A czy polski prezydent jest rzeczywiście partnerem dla Nicolasa Sarkozy'ego? Czy zawarto jakiś tajny układ? No, Anatol Arciuch specjalizuje się we Francji, więc może ma jakieś nowe informacje?
Nie, nowych informacji nie mam, ale z tego, co przeciekało przed tą wizytą, to jednak wygląda, że po prostu Nicolas Sarkozy uważał to za taką misję wysokiego ryzyka, przekonanie Klausa, bo w porównaniu z prezydentem Klausem, to nasz prezydent Lech Kaczyński jest niemalże entuzjastą. Także po prostu Sarkozy, jeszcze to była jedna sprawa, że prawdopodobnie wiedział, że trudno będzie przekonać Klausa, ten będzie wyczekiwać, co się stanie z Irlandią, więc wolał taką powierzyć misję trochę samobójczą prezydentowi Polski, bo jednocześnie no trochę go dowartościował Polskę, bo to jest zaprzeczenie tego lekceważenia, które nam okazywał prezydent Chirac, i na tej zasadzie, no, że jak się uda prezydentowi Kaczyńskiemu, to tym lepiej, a jak nie, to Francja nie będzie się kompromitować.
Michał Karnowski, Anatol Arciuch. Kolejny temat na dziś to oczywiście europejska podróż Baracka Obamy, czyli czarnoskórego kandydata demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. No ale gdy tak patrzyłem na to, co działo się w Berlinie, pewnie wizyta francuska również to nam potwierdzi, no to wygląda tak, jakby Europejczycy już wiedzieli, że to właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych do nich przemawia. Czy nie za wcześnie wydaliśmy taki werdykt i jakie mogą być konsekwencje ewentualnej pomyłki dla Europy, jeśli wygra republikanin Anatol Arciuch?
To chyba jest za bardzo skomplikowane pytanie, które pan zadał, bo jest z nim kilka. Przede wszystkim ja chcę powiedzieć, że oglądałem też ten tłum wczoraj. To był dość specyficzny tłum. Mnie się wydaje, że to nawet nie chodziło o to, że oni są za demokratami i chcą wygrać, tylko chcą wygranej Obamy. Tam była wyraźna tęsknota za jakimś takim nowym, za charyzmatycznym przywódcą. Ja no pamiętam...
Sam o antybuszu.
W ogóle nawiązanie to było wyraźne do prezydenta Kennedy'ego, który wygłosił to słynne przemówienie w swoim czasie w Berlinie. Jestem Berlińczykiem, ale sytuacja była inna. To był środek zimnej wojny. No tak, bo to, ale to tłumaczyła pani Merkel, że tylko urzędujący prezydenci mogą przemawiać spod bramy brandenburskiej, to już tak zupełnie na marginesie. Ten tłum przede wszystkim oczekiwał właśnie nowego, charyzmatycznego przywódcy. Mnie się wydaje, że to było mniej ważne, że to jest akurat demokrata, tego by mnie... Natomiast mnie Obama pod tym względem trochę rozczarował. On jest takim teflonowym, nowoczesnym przywódcą, to znaczy mówił wszystko gładko, okrągło, ale chyba jednak nie porwał tego tłumu. Tam widać było, że ten entuzjazm to nie był taki prawdziwy, tylko po prostu, no, żeby pokazać Obamie, jesteśmy z tobą.
A Obama mówił między innymi, musimy zburzyć mury, które na nowo podzieliły świat, Berlińczycy, obywatele świata, Michał Karnowski.
No i takie właśnie...
Okrągłe dosyć.
Okrągłe, niby efektowne, a chyba jednak bardziej efekciarskie, tak bym to ujął. Dziwna sprawa z tym Obamą. Myślę, że nigdy jeszcze w historii Stanów Zjednoczonych, a trochę się nią interesowałem, jeśli wygrałby Obama, nie byłoby prezydenta tak mało sprawdzonego, bo nawet jeśli weźmiemy Kennedy'ego jako pewien odpowiednik Obamy, to wiekiem, brakiem takiego politycznego doświadczenia może da się to jeszcze porównać, ale Kennedy był ze starego amerykańskiego rodu, w polityce zakorzenionego, w świecie biznesu zakorzenionego.
Ojciec był dyplomatą i to
dokładnie tak. Kim jest Obama? Przeczytałem jego biografię. Zadziwiająca rzecz, jego autobiografię właściwie, przepraszam, odziedziczone marzenia. Kwestie rasowe są dla niego strasznie ważne w tej książce. Wydaje się na tym zupełnie skupiony. Patrzy na świat przez pryzmat koloru skóry. Słucham i widzę właściwie mało treści i słyszę mało konkretów. Natomiast dużo tego, co sztab McCaina w tych dniach właśnie nazywa takim zakochaniem w Obamie. Ma się w Stanach pokazać taki film pokazujący, jak media zakochały się w Obamie. Jeden z redaktorów Washington Post opisywał, że jak reporter wraca z wiecu Obamy, musi odpocząć godzinę czy dwie przed napisaniem tekstu, bo jest pod takim wrażeniem. Ale to jest naprawdę walka o przywództwo potężnej demokracji. Boję się, że Ameryka może popełnić błąd.
A w takim razie krótkie pytanie, tak lub nie. Obama czy McCain?
Zupełnie nie potrafię powiedzieć, ale jeśli Obama nie wygra, to przepaść, naprawdę będzie prawdziwa przepaść między Ameryką a Europą.
Michał Karnowski?
Ja powiem tak, Andrzej Nagórski, którego bardzo cenię, jego analizy, jak było starcie Kerry'ego z Bushem, od razu powiedział, że wygra Bush, bo Kerry jest jakiś taki jednak mało konkretny. Potem jak było starcie w obozie demokratów Clintonowa, pani Clinton kontra Obama, to powiedział, że Obama bezapelacyjnie to weźmie. Są ludzie zmęczeni jednak Clintonami. Wizja kolejnych lat Clintonów w Białym Domu jest przerażająca. A teraz powiedział, że naprawdę nie wiadomo. Także myślę, że wielu Amerykanów na serio się zastanawia. Właśnie pociągająca nowość, ale i niepewność.
No to bardzo ciekawy listopad przed nami. Anatol Arciuch, Michał Karnowski. No i ostatni temat na dziś, jakby to powiedzieć, o polskich obyczajach parlamentarnych. Posłowie Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy uważają, że Polakom należy się słowo przepraszam, ale zgodnie ustalili, że jak przeprosić, to nie będą na ten temat dyskutować w Sejmie, bo to znów wywołałoby awanturę, a sprawa dotyczy, jak prasa pisze, tu zacytuję, gorszących scen, jakie miały miejsce podczas środowej debaty o immunitecie Zbigniewa Ziobry w Sejmie. W Sejmie tej kadencji jeszcze podobno takiej awantury nie było. Przez kilka godzin posłowie PiSu i PO na oczach kamer obrzucali się błotem. No to, że politycy obrzucają się błotem, to wydaje mi się nic nowego. No ale abstrahując od sprawy immunitetu ministra Ziobry, to dobrze się dzieje w polskim parlamencie? Niedobrze, Michał Karnowski.
Rzeczywiście bywały gorsze awantury, ale nigdy jeszcze nie było tak, żeby dwie poważne i największe siły polityczne zwarły się w tego rodzaju zwarciu. To, co mi przychodzi do głowy, to też jest taki popisowe starcie z okresu negocjacji koalicji wyborczej tuż po wyborach.
To rozumiem, że popisowe używa pan nieprzypadkiem PO-PiS.
Tak, PO-PiS. A po drugie, nie było też w historii, nie pamiętam w każdym razie, żeby tak błaha sprawa była przedmiotem tego sporu, bo tak naprawdę chodzi o opinię Komisji Regulaminowej w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, z którego immunitetu pan Ziobro i tak zrezygnuje, jak zapowiada, po debacie, która się odbędzie dopiero jesienią. Błaha sprawa. Mam wrażenie, że obie partie stają się coraz bardziej takimi wyśnionymi przez przeciwników. Znaczy PiS jest taki, jak sobie Platforma wymarzyła. Obskurancki, agresywny, brutalny, lubujący się w tego typu właśnie obstrukcjach, bojkotach i tak dalej. A Platforma z kolei, tak jak przez lata ją PiS rysował, twarda dyktatura w Sejmie. Rzeczywiście, marszałek Komorowski naprawdę chwilami przesadzał.
No ale to w takim razie może po prostu wycofać kamery i powróci na salę sejmową. Spokój, Anatol Arciuch.
Nie, nie powróci. Przy czym...
Bo oni chcą własną telewizję założyć.
Ale kto to będzie oglądał?
W wielu parlamentach dzieją się rzeczy gorsze. Padają co prawda bardziej wyszukane wyzwiska, bo ja oglądałem kiedyś z upodobaniem Izbę Gmin.
No, czasami się biją.
Do premiera na przykład się zwracano w ten sposób, że gdyby nie to, że wiem, że na czele Wielkiej Brytanii nie może stać człowiek niespełna rozumu, to nazwałbym pana idiotą.
Ale to jest jednak tryb przypuszczający.
Tak, przypuszczający. Więc właśnie to nie jest nic dziwnego. No jest to pewna metoda PiSu. Przypomnę, że Andrzej Leper parę lat temu powiedział, że Wersal tu już nie wróci. Niestety te obyczaje się rozprzęgają. Dla mnie to jest tylko gorszące to, że Sejm może normalnie obradować i w tym momencie się zaczyna problem. Natomiast ja jednak zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście minister Ziobro nie zrezygnował zbyt pochopnie w mniemaniu władz swojej partii z immunitetu i czy teraz nie musi się z tego wycofać i czy partia go nie broni trochę tak wbrew niemu, ale serio broni jego immunitetu.
Tak, ja bym też się zgodził, że to niewątpliwie jakieś drugie dno jest i obie partie jakoś... No, jedną rzecz warto dopowiedzieć. Pan Anatol powiedział, Sejm nie może pracować. Nad czym? To jest spór zastępczy pasujący obu stronom. Nad czym ten Sejm ma pracować? Nad ustawami zdrowotnymi 4 razy przesyłanymi do Sejmu i 4 razy wycofywanymi?
Mnie chodzi tylko o to, że...
Ja wiem,
tylko może dopowiem do końca, że ja się obawiam, że to będzie pewna metoda teraz i to by było niedobrze.
Anatol Arciuch, Michał Karnowski i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych i obyczajowych, jak sądzę, ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.